Z Ewangelii świętego Marka Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę oprócz laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w czosie, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 2 sukien. Mamy mówić na temat ubóstwa ewangelicznego. Być ubogim to być ogołoconym. Nie bierzcie chleba, nie bierzcie torby, nie bierzcie 2 sukien. Bierzcie tylko to, co konieczne. Ludzie ubodzy to ogołoceni. To ludzie ogołoceni. To ludzie prawdziwie ubodzy to ci, którzy nic nie mają. Ogołoceni ze środków do życia. W Polsce jest kilkaset tysięcy bezdomnych, którzy nie mają dachu nad głową, nie mają regularnej pensji, nie mają ubezpieczenia, ale też nie mają szacunku ludzkiego. Więcej nawet, brakuje im szacunku do siebie samych, do swojego nieudanego, przegranego życia. Brak im perspektywy na przyszłość. To nie są tylko ludzie starzy, ale są to często ludzie w sile wieku, a nawet ludzie bardzo młodzi. Ubóstwo ewangeliczne domaga się od nas najpierw wielkiej wrażliwości na ludzi ogołoconych, odartych, często odartych i ogołoconych przemocą z tego, co jest konieczne do życia. Człowiekowi konieczny jest do życia dach nad głową, konieczne jest poczucie bezpieczeństwa. Oskarżanie ludzi ogołoconych, że sami są sobie winni, przypisywanie im winy moralnej bywa okrutnym zachowaniem się bogacza wobec ubogiego. Bardzo często to robimy. Ja mam wszystko, mam dach nad głową, mam szacunek ludzi, codzienny chleb, a nade wszystko mam moje własne, dobrze funkcjonujące życie, z wysokości którego oskarżam ludzi ogołoconych, odartych ze wszystkiego. To jest właśnie nieludzkie zachowanie się bogacza wobec ubogiego. Robienie rachunku sumienia ubogim, ogołoconym, jest wyrazem okrucieństwa. Okrucieństwa bogacza, który ma wszystko. Ubogi ubogiego nie potępia. Ubogi ubogiego nie oskarża. Ubogi ubogiego wspomaga. Ubogi ubogiego wspiera. Nasza wrażliwość na ludzi ogołoconych jest znakiem naszego ewangelicznego ubóstwa. Bóg objawia się w Biblii jako ten, który troszczy się o ubogich. Kto drwi z ubogiego, znieważa jego Stwórcę. Księga Przysłów. Kto uszy zatyka na ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. Również Słowo Boże z Księgi Przysłów. Pan uratował życie ubogiego z rąk jego złoczyńców. Księga Jeremiasza. Występował w obronie ubogiego i wiodło mu się dobrze. Księga Jeremiasza. Kto ciemięży ubogiego, lży jego stwórcę. Czci stwórcę ten, kto nad ubogim się lituje. Księga Przysłów. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju. Dlatego ja nakazuję ci, otwórz szczerze rękę swemu bratu, uciśnionemu i ubogiemu w tej ziemi. Księga Powtórnego Prawa. Pan Jezus powtórzył te słowa. Ubogich zawsze mieć będziecie. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju. Świat jest tak niesprawiedliwie urządzony przez ludzką namiętność, z powodu ludzkiej namiętności, że zawsze świat był, jest i będzie podzielony na ludzi bogatych i ubogich. Ewangeliczne ubóstwo wyraża się w tym, że stajemy po stronie ubogich, nie po stronie bogatych. Źródłem ewangelicznego ubóstwa jest kontemplacja Jezusa na kartach Ewangelii. Jezusa, który się ogołaca. Jezus żyje jako wędrowny nauczyciel, ogołocony z domu rodzinnego, z dachu nad głową, z poczucia bezpieczeństwa. Jezus jako ubogi zdany jest na życzliwość ludzi. Ewangelista pisze, że grupa kobiet szła za Jezusem, za Jego uczniami i wspomagała. Ptaki mają gniazda, mówi Jezus o sobie. Lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by mógł głowę skłonić. Jezus ogołocił się z ludzkiego bezpieczeństwa, zdaje się na łaskę i niełaskę ludzi majętnych, bogatych. Jedni przyjmują go hojnym sercem, inni przeciwnie odrzucają go. Mieszkańcy Samarii nie przyjmują Jezusa i jego uczniów na nocleg. Ale ogołocenie materialne Jezusa to tylko pewien element tego ogołocenia. Jezus ogołocił się z poczucia bezpieczeństwa, zdając się całkowicie na Ojca, na ludzi. Mieszkańcy Garizim proszą, aby odszedł z ich miasta. Ale Jezus ogołocił się także z szacunku i dobrej opinii u ludzi o sobie. Nazywają go, że jest żarłokiem i pijakiem, ponieważ nie pości tak, jak pościł Jan Chrzciciel. Czemu twoi uczniowie nie poszczą, podczas gdy faryzeusze i uczniowie Jana poszczą? Oto buntownik, który chce zniszczyć wszystko, szabat, chce zburzyć świątynię, chce upadku Izraela. To są ciężkie, niesprawiedliwe oskarżenia, które pokazują, że Jezus ogołocił się z dobrej opinii u ludzi. Są to bolesne oskarżenia, które godzą w godność Jezusa. Jezus jest nawet oskarżony, że zadaje się ze złymi duchami. Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Zadając się z szatanem, wyrzuca jego dzieci. Jezus ogołocił się z wolności osobistej wydał się w ręce wrogów. Pozbawił się możliwości dysponowania sobą. Podkreśla to bardzo mocno Ewangelia świętego Jana, kiedy żołnierze, strażnicy świątyni przyszli go aresztować, pytają o Jezusa, on mówi: ja jestem. I wszyscy padają przed nim. Jezus dominuje. Jezus nie zostaje aresztowany przemocą, ale Jezus sam wydaje się w ręce wrogów. Takie jest przesłanie tej Janowej Ewangelii. Jezus, zanim powiedział Piotrowi po zmartwychwstaniu: a inny cię poprowadzi, dokąd nie chcesz, Jezus sam został poprowadzony, dokąd iść nie chciał. Z czysto ludzkiego punktu widzenia. W procesie, w męce, Jezus ogołaca się z poczucia własnej godności. Zostaje oskarżony, że jest bluźniercą. Bluźni przeciwko Bogu. Nie było gorszego grzechu, nie było większego przestępstwa niż bluźnić przeciwko Jahwe. Zostaje oskarżony o wrogość, że jest zdrajcą swojego narodu. Jest to bardzo bolesne oskarżenie. Jezus ogołaca się z szacunku do siebie u ludzi. Jezus ogołocił się ze zdrowia, z integralności swojego ciała. Jest bity, biczowany, cierniem koronowany, katowany, w końcu przybity do krzyża. Obnażenie z szat to symbol ostatecznego ogołocenia. Jezus odarty z szat staje się jak niemowlę w Betlejem, w żłóbku. Niemowlę, które nie ma już nic, jak tylko własną matkę. Jezus na krzyżu nie ma już nic, jak tylko swojego Ojca. Stąd naturalną konsekwencją tego ogołocenia, absolutnego ogołocenia, były słowa: w ręce Twoje oddaję ducha mego. Już nic nie mam. Jezus ogołocił się z życia doczesnego, wydając się w ręce Ojca. Na krzyżu Jezus ogołocił się z najdroższych więzi, z więzi ze swoją matką, którą przekazał swojemu umiłowanemu uczniowi. Ogołocił się z więzi ze swoim umiłowanym uczniem, przyjacielem, powierzając go swojej matce. Kontemplacja Jezusa ogołoconego, kontemplacja Jezusowego ogołocenia jest zasadniczym źródłem naszego ewangelicznego ubóstwa. Ogołocenie, ubóstwo jako rzeczywistość ludzka jest czymś złym. Nie mieć chleba to nie jest rzecz dobra, to jest rzecz zła. Nie mieć dobrej opinii u ludzi to jest rzecz zła. Nie mieć zdrowia to jest rzecz zła. Ogołocenie nabiera wartości tylko ze względu na upodobnienie się do Chrystusa ogołoconego. Większość współczesnej ludzkości to ludzie ogołoceni. Trzeba nam codziennie o tym pamiętać. Większość ludzkości żyjącej dzisiaj to ludzie ogołoceni. Ogołocenie materialne, ubóstwo jest dziś w powszechnej pogardzie u ludzi bogatych. Człowiek ubogi, jaka by to nie była forma ubóstwa, jest człowiekiem pogardzanym. Ubogi jest nikim. Można go wyrzucić z pracy, skrzywdzić, poniżyć, oskarżyć. Można go w końcu zabić. Chrześcijanie w krajach muzułmańskich, gdzie doznają krwawego prześladowania, to właśnie prawdziwi ubodzy. Nie mają żadnych praw. I nikt ich nie broni. Opinia światowa też ich nie broni. Ogołoceni wydawani są na śmierć, na prześladowanie. Bronisław Geremek, który był nie tylko politykiem, ale był nade wszystko historykiem, analizując czasy średniowieczne i czasy współczesne, zauważył zasadniczą różnicę w podejściu do ubóstwa i ubogich w tych dwóch epokach. W średniowieczu ubóstwo dobrowolne było w najwyższym szacunku. Ludzie bogaci, którzy stawali się ubogimi ze względu na Chrystusa, byli w powszechnym szacunku społecznym. Święty Franciszek, który ze względu na Chrystusa stał się ubogi, pociągnął za sobą wielu młodych ludzi, którzy poszli za nim naśladować Chrystusa, był w największej czci, w największej adoracji. I to zarówno ze strony ludzi świeckich, możnych, jak i ze strony Kościoła. To jego przyjaciel niemalże tuż po śmierci, 2 lata po śmierci, kanonizował świętego Franciszka z Asyżu. Bo ubóstwo było w najwyższym szacunku. Ubóstwo ubogich było szanowane. Ubodzy byli przedmiotem troski. Stąd wielkie dzieła miłosierdzia, stąd dzieła charytatywne w średniowieczu były w powszechnym jakby zastosowaniu społecznym. Dziś natomiast, mówi profesor Geremek, każda forma ubóstwa jest w pogardzie. W pogardzie są ci, którzy dobrowolnie wyrzekają się bogactwa, jak i w pogardzie są tym bardziej ci, którzy są biedni, ubodzy, dlatego że taki spotkał ich los. Bezdomnego wyrzucą z każdego miejsca, ba, bardzo często wyrzucą ich także z jakichś instytucji kościelnych. Ubóstwo ubogich jest w powszechnej pogardzie. Ogołocenie ludzi biednych jest przymusowe. Oni tego nie chcą. Oni tego nie szukają. Oni zostali zmuszeni do ubóstwa. Oni przymusowo są ogołoceni. To bieda wymuszona złymi warunkami życia, wyzyskiem, drapieżnym wyzyskiem bogatych, złymi rządami, złą polityką. Polityką, która staje po stronie bogatych, nie po stronie biednych. Złą tradycją rodzinną, złą tradycją narodową. Niedorozwojem ekonomicznym, niedorozwojem kulturowym, analfabetyzmem. Tutaj w Ziemi Świętej możemy oglądać to ubóstwo wymuszone w różnej formie. ogołoceni ze wszystkiego, chcieliby zmienić swój status społeczny. Oni chcieliby mieć komfort dobrobytu materialnego, komfort poczucia bezpieczeństwa, zapewnioną pensję i tak dalej. Nasze ogołocenie ma być dobrowolne i tu jest zasadnicza różnica. Na czym ma polegać nasze ogołocenie, nasze ubóstwo? To bardzo trudne pytanie, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć i tylko sam. Nie ma jednej formy ubóstwa dla wszystkich. Nie ma jednej formy ubóstwa dla wszystkich. Stąd zasadnicze pytanie, do jakiego ubóstwa Chrystus mnie powołuje? Jakiego ubóstwa Chrystus ode mnie pragnie? Z całą pokorą trzeba powiedzieć, że nasze ogołocenie nie będzie najpierw prowadzić nas do ogołocenia materialnego, gdzie brakowałoby nam chleba, ubrania, mieszkania. Tu trzeba być realistami. Jezus nie żąda od nas takiego ogołocenia. Ale jednocześnie trzeba widzieć, że obok mnie żyją ludzie, którzy są ogołoceni z tych podstawowych ludzkich rzeczy do życia. Skrajne ubóstwo materialne nie jest ideałem chrześcijaństwa. Jezus każe modlić się o chleb, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Jezus nie głosił, że ideałem są rzesze ludzi głodnych. Jeżeli Bóg daje nam chleb, winniśmy za to dziękować. Kościół pokazuje dla księży, dla zakonników, zakonnic, które prowadzą aktywne życie apostolskie, że poziom życia powinien być prowadzony według stylu średnio zamożnej, czy raczej skromnie zamożnie żyjącej rodziny. Każdy zakon ma swoje własne normy, swoje własne zwyczaje, swoje własne tradycje. Nasze ogołocenie w korzystaniu ze środków materialnych będzie polegać na tym, że nie będziemy sobie przypisywać tego, z czego korzystamy na co dzień. Ogołocenie będzie polegać na wdzięczności i na braku pretensji. To, co jest przeciwne ubóstwu, to są nasze pretensje. Że brakuje nam tego, tego, jakichś drobiazgów. I to jest rzeczywiście zgorszenie, kiedy człowiek ślubuje ubóstwo, a jednocześnie żąda w sposób pretensjonalny, żeby miał więcej niż przeciętny człowiek żyjący w społeczeństwie. To jest właśnie wbrew ubóstwu. W zakonach jest to bardzo piękne, że osoby dysponują nieraz wielkimi środkami jako przełożeni, jako ekonomowie, ale czynią to w wolności. Dziś jest się przełożonym, dysponuje się wielkimi środkami, a jutro nie ma się już nic do powiedzenia. Zarządzanie dobrami staje się raczej ciężarem niż przywilejem. Jeżeli zmienią komuś funkcję, odchodzi, to jeżeli jest człowiekiem wolnym, wyrobionym, to z ulgą przyjmuje, że nie musi decydować o pieniądzach, rzeczach, ludziach. I to jest to właśnie ogołocenie. Nie chcieć mieć władzy nad. Służy się, dysponuje się, to jest konieczne do życia, ale jednocześnie służąc, dysponując, nie chce się mieć władzy. I człowiek chętnie jakby rezygnuje z tej możliwości dysponowania. To przecież nie jest moje. To do mnie nie należy. I jeżeli daję, ubogiemu. To nie ja daję, ale Bóg poprzez mnie daje. Ogołocenie wyraża się w wewnętrznej wolności i ogołocenie też wyraża się w zależności. Jeżeli nawet nie praktykujemy skrajnego, materialnego ubóstwa, to winniśmy z najwyższym szacunkiem patrzeć, doceniać tych, którzy praktykują. Niestety w Kościele zdarza się, że w takim lekceważeniu na wzór świata są ci, którzy praktykują skrajne ubóstwo dobrowolnie. Praktykowanie skrajnego, nieraz ubóstwa materialnego, jest jednym ze znaków odnowy, autentycznej odnowy Kościoła. Ubóstwo jest dziś wielkim znakiem odnowy Kościoła. To obrastanie w coraz to potężniejsze struktury, coraz potężniejsze zasoby materialne, coraz potężniejsze budynki nie jest znakiem odnowy Kościoła. W latach 60. XX wieku, jeszcze w latach 50., 60. był taki ogromny boom na powołania. Wtedy budowano na Zachodzie potężne seminaria na 300, 400 kleryków, potężne nowicjaty. I po Soborze Watykańskim II, dosłownie po 10-15 latach, okazało się, że to było niepotrzebne. I dzisiaj też w Polsce w latach 70., 80. wybudowano seminaria, które dzisiaj są w połowie puste. Za 20 lat może się okazać, że będą potrzebne w 1/4. To jest to, że Kościół nie zabezpieczy swojej przyszłości strukturami zewnętrznymi, strukturami materialnymi. Ignacy zobowiązuje jezuitów, aby przyrzekli, że nie dopuszczą do rozluźnienia się norm ubóstwa w towarzystwie Jezusowym. Że należy strzec ubóstwa jak muru obronnego. Ubóstwo jest murem obronnym autentyczności chrześcijańskiego życia. Takim wielkim znakiem odnowy Kościoła dzisiaj są nowe zgromadzenia zakonne, które żyją radykalnie ubóstwem. Jest wiele takich zgromadzeń. Może najbardziej znane to jest zgromadzenie sióstr Matki Teresy. W regułach mają skrajne ubóstwo materialne. Nie mogą mieć stałych dochodów, regularnych dochodów. Bardzo chętnie przyjmują darowizny. Mają wiele dzieł, wielu ubogich, którymi się opiekują. Potrzebują ogromnych środków materialnych. I wydawałoby się, że potrzebują też systematycznego zabezpieczenia tych dzieł. One nie chcą. Jeżeli ktoś chciałby ofiarować, co miesiąc będzie pensja, powiedzmy tam tylu a tylu tysięcy dolarów, tego nie przyjmują. Przyjmują jednorazowe dary. Po co? Żeby zależeć od Boga. Jeżeli Bóg dziś troszczy się o nas, tak jak troszczy się o wróble, to jutro też się zatroszczy o nas. To ubóstwo tego zgromadzenia w korzystaniu chociażby z nowoczesnego sprzętu jest bardzo radykalne. Zastanawiały się ostatnio, czy siostry mogą korzystać z internetu. I doszły do przekonania, że nie. Że powinny raczej mieć przyjaciół świeckich, którzy będą im służyć. Bardzo to jest mądre. Bardzo to jest mądre. Mało tego, że same nie zawracają sobie głowy, to jeszcze wciągają ludzi świeckich, którzy mogą mieć udział w ich pracy apostolskiej. Bardzo mądre. Wspólnota Styzy nie przyjmuje żadnych ofiar, ale zobowiązuje się do życia z pracy własnych rąk. To jest inna forma ubóstwa. Żebranie jest i było ważną formą ubóstwa. I dzisiaj to podkreślanie w zakonach, że żyjemy z pracy rąk ludzkich, jak wszyscy ludzie, nie jest znakiem ubóstwa. Jest znakiem takiej autonomii, własnej źle rozumianej godności, że ja mam, ponieważ sobie zapracowałem. U Boga tak nie ma. Mam, ponieważ otrzymałem. Żebranie jest i powinno być dalej znakiem ubóstwa, że ja zależę od ludzi, tak jak zależę od Boga, że zależę od życzliwości. I jeden z misjonarzy opowiadał mi, kiedy pojechał na misję, to oczywiście w tej biednej Afryce często działalność misjonarza związana jest z taką działalnością charytatywną. Misjonarz rozdaje leki, rozdaje jakieś ubrania i często ci ludzie ubodzy przychodzą najpierw po ubrania, po leki, po chleb, co jest rzeczą oczywistą. On sobie założył, że on nie będzie się bawił najpierw w rozdawanie chleba, ubrań, ale że będzie głosił Ewangelię. Bardzo radykalnie. I kiedy przyjechał, objął stanowisko, objął funkcję proboszcza w jakiejś bardzo ubogiej parafii. Po proboszczu, który właśnie rozdawał hojnie różne dary, ludzie mu nie wierzyli, że nie ma. Nie daje, bo nie chce dać. On ma, bo on jest z zachodu. Tam mają wszystkiego po dziurki w nosie. A on nam nie daje, bo jest skąpy. I mówił, że często chodził głodny, bo mu nie wierzyli, że nie ma. To zdawanie się na innych, w naszych potrzebach, jest formą ubóstwa. To, że zależymy, czego my się bardzo boimy na starość. Każdy z nas się tego boi, żeby nie zależeć całkowicie od innych. Przez co? Przez to, że człowiek będzie leżał na łóżku i będzie zależał od kaprysów życzliwości czy nieżyczliwości kogoś, kto nam usługuje. I w szpitalu to jest najbardziej przykre. Nie to, że człowiek cierpi fizycznie, ale to, że zależy, że jest ubogi, że nie może nic, nawet nie może obsłużyć samego siebie. Zależność od przełożonych jest ważnym elementem ubóstwa. My często sprowadzamy to do takiej czystej formalności. A to wie czy nie wie, przecież to jest wszystko jedno. Nie jest wszystko jedno. Zależność od przełożonych w korzystaniu z rzeczy jest formą ogołocenia. Ja nie mogę sam decydować, bo tu naprawdę nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o rzeczy, ale tu chodzi o zależność, o postawę duchową. Ale problemy dóbr materialnych to jedynie fragment naszego ogołocenia. Powiedzielibyśmy, to czubek góry lodowej naszego ogołocenia. Nasze ogołocenie winno mieć charakter znacznie głębszy. I życie daje nam okazję do naśladowania ogołoconego Chrystusa. I tego ogołocenia tak naprawdę nie trzeba szukać samemu. Nie musimy się wysilać, żeby się ogołacać. Życie samo odziera nas, ogołaca nas. Ogołaca nas z różnych złudzeń. Życie ogołaca nas z różnych marzeń, z różnych oczekiwań, z różnych naszych takich czysto ludzkich pragnień. Nasze ubóstwo będzie polegać przede wszystkim na tym, żeby przyjmować to ogołocenie, te ogołocenia, które po prostu sam Bóg stawia na naszej drodze życia. Życie zaskakuje bolesnymi wymaganiami nieraz. To nie my ogołacamy siebie, ale jesteśmy odzierani, jesteśmy ogołacani. Bóg sam nas odziera, Bóg sam nas ogołaca. On dopuszcza na nas ogołocenia, jak dopuszczał na swojego Syna. Jezus nie sam siebie ogołacał, ale przyjmował wolę swojego Ojca. Ogołocenie to codzienny chleb. Drobne upokorzenia, poniżenia, niezasłużone krzywdy, niezasłużone traktowanie, to jest to ogołocenie. My jesteśmy tak wrażliwi na sprawiedliwość. Kiedy jest jakiś konflikt, to zawsze usiłujemy go rozwiązać podług zasady sprawiedliwości. To jest taka bardzo, powiedziałbym, dziecięca i infantylna trochę zasada życiowa, że wszystko powinno być sprawiedliwie. Dzieci bardzo się kłócą z rodzicami o tą sprawiedliwość. A on dostał więcej, a on ma mniej do roboty. Ta sprawiedliwość. To jest taka jakaś wielka potrzeba dziecięca, dziecinna potrzeba sprawiedliwości. Wiemy, że w życiu nie ma takiej sprawiedliwości, równości w stylu tej dziecięcej potrzeby sprawiedliwości. Przyjmowanie naszych codziennych, trudnych zdarzeń to bezpośrednia droga do ogołocenia. Krzywdy mniejsze czy większe, upokorzenia, niezrozumienie, odrzucenie, nieakceptacja, brak zaspokajania naszych potrzeb, to nasz chleb codzienny, to ogołocenie. To są te zwyczajne okazje, które daje nam codzienne życie, żeby być ubogimi. Człowiek potrzebuje miłości, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje wsparcia. To są wszystko naturalne potrzeby i rezygnując z tego stajemy się ubodzy. Bardzo buntujemy się przeciwko temu, co nam brakuje. Dlaczego? Po prostu nie chcemy cierpieć. Nie chcemy być ubodzy. To bardzo ludzkie, że nie chcemy być ubodzy. To bardzo ludzkie. Nikt nie chce być poniżany, głodny. Nikt nie chce być pogardzany. Nikt nie chce być odrzucony, niekochany, niepotrzebny. I dlatego to ogołocenie domaga się walki wewnętrznej. I nasze ubóstwo wyraża się w naszej walce o akceptację naszego stanu ogołocenia. I tu dotykamy samego sedna życia Ewangelium, naśladowania Chrystusa. Nasze ubóstwo to nasze zmaganie się o akceptację tych różnych form ogołocenia. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jest właśnie zasadnicze źródło ubóstwa. I tu widzimy, jak bardzo ubóstwo jest bliskie posłuszeństwu. Posłuszeństwo to poddać się, właśnie poddać się. Poddać się temu, co przynosi życie. Temu, co, jak rozeznajemy, jest wolą Bożą. Poddać się. Poddając się, człowiek się ogołaca. Ubóstwo wiąże się ściśle z posłuszeństwem. Dlatego, że każda z tych rad ewangelicznych, ubóstwo, posłuszeństwo, jeżeli będziemy mówić tak, że czystość dotyczy całej osoby. Jeżeli człowiek jest posłuszny, będzie ubogi. Jeżeli człowiek jest naprawdę ubogi, ewangelicznie ubogi, będzie posłuszny. Bo to są jakby trzy nazwy, trzy imiona tej samej rzeczywistości. Mianowicie naśladowania Chrystusa. To są trzy rzeczywistości tej samej więzi z Jezusem, który był i ubogi, i czysty, i posłuszny.